Dzień dobry. Gościem dzisiejszej popołudniowej rozmowy RMF jest Andrzej Domański, współtwórca programu Koalicji Obywatelskiej, doradca ekonomiczny Donalda Tuska i kandydat do Sejmu.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Gdybyście dzisiaj rządzili, co byście zrobili w sprawie uchodźców na Lampedusie?
No, przede wszystkim musimy pilnować naszych polskich granic. W ciągu ostatnich miesięcy do Polski napłynęło przez dziurawy płot Kaczyńskiego więcej uchodźców, niż znajduje się w tej chwili na Lampedusie.
Ale tych z Lampedusy byście nie przyjęli.
Nie, należy chronić polską granicę, polskie terytorium, ale skupić się na tym, aby nasza wschodnia granica stanowiła prawdziwą barierę i abyśmy faktycznie wiedzieli, kto do Polski przypływa. Ja tylko przypomnę, że w ciągu ostatnich 2 lat ponad rząd PiS, de facto rząd PiS, wydano ponad 250 tysięcy wiz dla mieszkańców państw afrykańskich oraz państw azjatyckich. Nie wiemy, ile spośród tych wiz wydano z naruszeniem prawa, w jaki sposób te wizy były wydawane, kto i ile na tym zarobił. Czy były to setki milionów złotych, czy więcej?
Ale ciągle nie wiem, co byście zrobili w sprawie uchodźców na Lampedusie. Do afery wizowej zaraz wrócimy.
Uważamy, że polskie terytorium musi być chronione. Uchodźców mamy w Polsce bardzo istotną liczbę uchodźców, osób, które przybyły do Polski z Ukrainy i jest absolutnie naturalne, że polska granica i polskie terytorium musi być chronione przed napływem osób przez naszą wschodnią granicę.
Jeżeli mamy rosnącą gorączkę migracyjną w Europie, oni proponują zbić termometr. To dzisiaj premier Mateusz Morawiecki mówił o waszej propozycji, waszej i Komisji Europejskiej, która grozi zalaniem Polski nielegalnymi migrantami. Dzisiaj rząd PiS przyjął specjalną uchwałę w sprawie polityki migracyjnej.
No, oczywiście rząd Mateusza Morawieckiego ma tutaj bardzo nieczystą kartę i zrobił bardzo dużo, aby przez naszą wschodnią granicę do Polski, a właściwie nie zrobił niczego, aby przez naszą wschodnią granicę do Polski...
Zbudował mur.
No mur to jest zdecydowanie za mocne słowo, bo widzimy codziennie widzimy filmy, na których dziesiątki, setki osób ten płot przekraczają. Proceder, który miał miejsce za rządów Mateusza Morawieckiego w państwach afrykańskich, w państwach azjatyckich, będzie wymagał bardzo precyzyjnego zbadania przez niezależną prokuraturę. Morawiecki, jego rząd, no, straszyli, a w końcu ich wpuścili, tak? To jest podsumowanie polityki Mateusza Morawieckiego i jego rządu wobec migracji, wobec uchodźców.
A jakie według pana będą realne skutki afery wizowej, o której pan mówi, konkretnie?
No już widzimy, tak? Już widzimy dekompozycję obozu władzy, widzimy kolejne dymisje, widzimy zrywane umowy. To wszystko wygląda jak próba odcięcia świadków, którzy mogliby zeznawać przeciwko politykom.
A jakie umowy są zrywane?
Zrywane chociażby umowy z agencjami, które pomagały w uzyskaniu wiz do Polski. Część z nich najprawdopodobniej w sposób nielegalny. To wszystko działo się za rządów Mateusza Morawieckiego, no i oczywiście pana Wawrzyka. Więc myślę, że te konsekwencje będą bardzo istotne. Na pewno my po wyborach będziemy te konsekwencje wyciągać, ale jestem przekonany, że wyborcy również widzą, że no mamy tutaj do czynienia z taką zorganizowaną grupą przestępczą w sercu naszego państwa. I no nie można tego zostawić płazem.
Gościem popołudniowej rozmowy RMF jest Andrzej Domański, doradca ekonomiczny Donalda Tuska, kandydat Koalicji Obywatelskiej. A myśli pan, że to wyborcy, którzy słyszą z każdej strony o nielegalnych migrantach, z jednej strony o migrantach na Lampedusie, z drugiej strony o nielegalnych migrantach, którzy są częścią operacji reżimu Łukaszenki, Putina, którzy forsują białoruską granicę, z trzeciej strony o aferze wizowej, już się w tym wszystkim nie pogubili?
Codziennie tłumaczymy, codziennie prezentujemy nowe fakty, codziennie media prezentują nowe informacje dotyczące tej afery. No to jest największa afera jestem przekonany, ostatnich 20 lat w Polsce. I ona na pewno wymaga...
To jest afera Platformy Obywatelskiej, no, Donalda Tuska.
Oczywiście, wszystko jest winą, zdaniem PiS-u, wszystko jest winą Donalda Tuska, ale bądźmy realistami, patrzmy twardo na fakty. To działo się w ostatnich latach, to działo się za rządów w trakcie ostatniej kadencji Mateusza Morawieckiego i to oni są bezpośrednio odpowiedzialni za to, że polskie wizy, jak donoszą media, można było kupić na straganie pod polską ambasadą czy pod polskim konsulatem. No to jest sytuacja, pani redaktor, absolutnie nie do przyjęcia i my, tak jak powiedziałem, będziemy po wyborach bardzo dokładnie sprawdzać, kto ile na tym zarobił, bo za to były konkretne pieniądze wypłacone.
Jeśli te wybory wygracie. Na razie chyba nie wszyscy liderzy partii opozycyjnych wybierają się na wasz Marsz Miliona. Lewica apeluje, żeby to był taki jasny sygnał współpracy i jasna deklaracja o stworzeniu wspólnego rządu opozycji po wyborach. Będzie taki sygnał?
Mam nadzieję. No to jest Marsz Miliona Serc. Marsz, który powinien i będzie jednoczył prawie całą opozycję. Liczymy, że wszystkie partie opozycyjne wezmą udział w tym wydarzeniu. Jeżeli ktoś nie będzie chciał...
Czy będzie jasna deklaracja, że opozycja utworzy wspólnie rząd po wyborach?
Ależ taka deklaracja...
Kim ten rząd?
Oczywiście to będziemy patrzeć, jaki będzie wynik wyborów. Trudno
no
w tej
to
chwili...
to nie jest jasna deklaracja.
Trudno w tej chwili... No jeszcze nie znamy wyniku wyborów, więc bardzo ciężko podjąć taką decyzję. Natomiast jest jasne, że demokratyczna opozycja, czyli myślę tutaj o koleżankach i kolegach z Lewicy oraz o Trzeciej Drodze, wraz z Koalicją Obywatelską muszą współpracować, bo razem jesteśmy w stanie wygrać te wybory i odsunąć ten katastrofalny, nieudolny rząd PiS-u od władzy. I dlatego zapraszamy Polki i Polaków oraz wszystkich partnerów z opozycji na ten marsz. Jeżeli ktoś nie chce w nim uczestniczyć z przyczyn politycznych, to jest oczywiście jego wybór. Natomiast dla nas ta jedność w tym wyjątkowym dla Polski momencie jest niezwykle istotna.
A czy w tym wyjątkowym dla Polski momencie Rafał Trzaskowski zostanie wskazany na premiera?
Naprawdę to nie są moje decyzje. Rafał Trzaskowski jest fantastycznym prezydentem Warszawy. Myślę, że byłby fantastycznym prezydentem Polski. W wyborach z 2020 roku o włos.
Czyli Trzaskowski na prezydenta, a Tusk dalej na premiera. To jest ta konfiguracja.
Nie jest moją rolą decydować o podziale.
A co pan doradziłby Donaldowi Tuskowi w tej sprawie?
Doradzam w kwestiach gospodarczych, kwestie polityczne. O takim ciężkim kalibrze oczywiście pozostają poza mną.
A pamięta pan, dlaczego ten marsz nazywa się Marszem Miliona?
Liczymy, że będzie na nim milion osób. Wiemy, co go wywołało. Pamiętamy, jaki był impuls
na samym początku.
No to była kwestia oczywiście tego, co dzieje się, właściwie systematycznego łamania praw kobiet w Polsce. Na bazie tamtej emocji, która myślę, że cały czas jest w Polsce bardzo żywa.
Będzie pani Anna na marszu?
Nie mam listy osób zaproszonych. Mam nadzieję,
nie wie pan,
że,
czy
mam
będzie
nadzieję,
przemawiać pani Anna na marszu Miliona Serc, od której się wszystko zaczęło?
Mam nadzieję, że wszystkie osoby, które po pierwsze wszyscy są na ten marsz zaproszeni, a dokładnej listy mówców jeszcze nie znamy.
Dziękujemy już słuchaczom RMF z naszym gościem Andrzejem Domańskim z Koalicji Obywatelskiej. Zostajemy w radiu RMF 24, w portalu rmf24.pl i w naszych mediach społecznościowych. Ale naprawdę nie powie pan, czy pani Joanna będzie występować na marszu? Nie wie pan?
Naprawdę nie wiem. Ja chciałbym, aby rzeczywiście głos kobiet na tym marszu był bardzo mocno słyszalny. Prawa kobiet w Polsce są systematycznie łamane. W naszych 100 konkretach na pierwsze 100 dni rządzenia bardzo wyraźnie zaznaczyliśmy, pokazaliśmy, iż prawa kobiet są dla nas fundamentalne i niezwykle istotne. Więc mam nadzieję, że taki głos będzie również na tym marszu wybrzmiewał.
Skoro o 100 konkretach, zapowiadacie, że zwolnicie wszystkich członków rad nadzorczych i zarządów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Co zrobicie z Orlenem poza wymianą prezesa i zarządu? Prywatyzacja?
Nie mówimy o żadnej prywatyzacji. Mówimy o przywróceniu konkurencyjności na polskim rynku. Tutaj UOKiK ma bardzo dużo do zrobienia. Musimy oczywiście bardzo dokładnie sprawdzić, na jakich warunkach odbyła się fuzja Orlenu z Lotosem. Budzi ona bardzo, bardzo wiele zastrzeżeń, w szczególności...
Czy jest możliwe unieważnienie tej transakcji?
Będziemy badać, to jest bardzo skomplikowane, będziemy to badać wspólnie z prawnikami.
Jeśli dojdą do wniosku, że ta transakcja nie spełniała...
To będziemy wyciągać kolejne kroki. Ja tylko przypomnę, że rafineria Gdańska została sprzedana za grosze, za myślę mniej niż 10% jej faktycznej wartości. To wymaga wyjaśnienia w pierwszym kroku, kto na tym zarobił i dlaczego tak się stało. A czy ta transakcja jest do odwrócenia? Będzie to prawdopodobnie bardzo trudne.
Czy pan by doradził próbę unieważnienia transakcji?
Ja bym doradził bardzo, bardzo wnikliwy audyt tej transakcji, dokładne sprawdzenie, kto i ile na tym zarobił, a to, co zrobimy na pewno, to doprowadzimy do tego, że UOKiK będzie się przyglądał zarówno tego typu transakcjom, jak i w szczególności praktykom Orlenu, jeśli chodzi o ustalanie cen paliw, bo pamiętamy wszyscy cuda nad dystrybutorem w końcówce ubiegłego roku, mówiąc wprost, manipulację cenami paliw w Polsce i z taką samą manipulacją...
Wie pan, kto się przysłużył?
Z taką samą manipulacją mamy do czynienia w tej chwili, pani tylko pozwoli, że skończę. Dzisiaj jeden z najbardziej opiniotwórczych think tanków, czy ośrodków analitycznych w Polsce, Polityka Insight, donosi, że, cytuję, Orlen co najmniej od kilku tygodni wykorzystuje do bilansowania rynku zapasy interwencyjne paliw. Zapasy interwencyjne paliw służą do zapewnienia bezpieczeństwa Polsce w momencie wojny albo jakiegoś potężnego kryzysu. To wszystko jest to wykorzystywanie rezerw strategicznych ma służyć, zdaniem analityków, utrzymywaniu niższych cen diesla w Polsce. Te ceny diesla natychmiast po wyborach wrócą nie tylko do poziomów rynkowych, ale wręcz z naddatkiem będą wyższe. Więc w chwili obecnej następuje ewidentne nadszarpnięcie i atak na bezpieczeństwo energetyczne Polski dla osiągnięcia przez PiS krótkoterminowych korzyści.
To co zrobicie z tymi szybującymi cenami paliw, jeżeli wygracie wybory i one nieuchronnie wzrosną
tak jak
wtedy?
UOKiK.
Ale UOKiK nie załatwi sprawy cen paliw, nie?
Oczywiście, że może załatwić ceny paliw, przyglądając się marżom Orlenu, które jak wiemy były w zeszłym roku rekordowo wysokie. Orlen czerpał ponadwymiarowe zyski z tytułu sytuacji rynkowej. W większości państw zachodnioeuropejskich koncerny, które wykorzystywały taką sytuację, zapłaciły podatek od zysków, od nadmiarowych zysków. W Polsce to się nie wydarzyło. I my to będziemy badać i będziemy działać na rzecz zwiększenia konkurencyjności na rynku paliw, także na rynku gazu oraz na całym rynku energii elektrycznej.
Gościem jest Andrzej Domański z Koalicji Obywatelskiej. Ryszard Petru uważa, że Orlen musi być podzielony, że musi być większa konkurencja i de facto, że musi być sprywatyzowany, ale nie tylko Orlen, także PKO SA, PKO BP. O tym dzisiaj mówił w Radiu Z.
Ja tylko chciałem powiedzieć, że wszystkie te trzy spółki, które pani redaktor wymieniła, to są spółki publiczne, notowane na giełdzie. One mają w tej chwili prywatnych inwestorów. Fakt jest taki, że interes tych inwestorów mniejszościowych,
tak
tym chociażby otwartych funduszy emerytalnych.
No i de facto to
państwo podejmuje decyzje bardzo często z ewidentnym pogwałceniem interesów inwestorów mniejszościowych, w tym polskich emerytów.
Ale podpisuje się pod tym pan, co powiedział Ryszard Petru?
Nie, nie podpisuje się pod postulatem prywatyzacji, podpisuje się pod postulatem Koalicji Obywatelskiej, zwiększenia konkurencyjności na rynku paliw oraz także w sektorze bankowym. Decyzje we wszystkich tych trzech spółkach wymienionych przez panią redaktor, zarządy zostały w olbrzymiej mierze przejęte przez polityków PiS-u i ich rodziny.
No, ale jak to?
Dlatego my wprowadzimy konkursy i zarówno do rad nadzorczych, jak i do rad nadzorczych, a później rady nadzorcze będą wybierały zarządy spółek Skarbu Państwa, tak aby
tymi największymi menedżerowie dostaną odprawę?
Największymi polskimi koncernami muszą zarządzać najlepsi polscy menedżerowie. To jest absolutnie jasne. Ja przez 14 lat pracy na rynku spotkałem naprawdę fantastycznych menedżerów i wiem, że ich w Polsce nie brakuje. Natomiast w Polsce mamy zarządy największych polskich spółek obsadzone osobami skrajnie niekompetentnymi i musimy w związku z tym dokonać takiego mocnego przewietrzenia.
Dostaną odprawę ci odchodzący, których będziecie zwalniać?
Myślę, że nie. Tutaj będziemy również współpracować z prawnikami, aby osoby, które w sposób nieuprawniony przyjmowały korzyści, no tych odpraw były pozbawione. Ale to jest oczywiście temat dla prawników.
Daniel Obajtek odprawy nie dostanie.
Trzeba sprawdzić oczywiście, jakie są możliwości, ale chcemy z tymi panami pożegnać się tak szybko, jak to jest możliwe, dlatego że szkodzą oni swoim spółkom i szkodzą polskiej gospodarce.
Jeszcze o rozliczeniach. Zapowiadacie w swoim programie, w 100 konkretach, Trybunał Stanu dla Adama Glapińskiego za zniszczenie niezależności, cytuję, Narodowego Banku Polskiego i brak walki z drożyzną. Czy to jest ten sposób na odzyskanie NBP?
Adam Glapiński, to jest absolutnie jasne dla wszystkich, nie walczy z inflacją. Adam Glapiński realizuje w tej chwili polityczne zamówienie ze strony Jarosława Kaczyńskiego. Jego ostatnie decyzje jego oraz zdominowanej przez PiS Rady Polityki Pieniężnej uderzają w siłę naszej waluty. Ja tylko przypomnę, że dzień ostatniego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej to był trzeci najgorszy dzień w ciągu ostatniej dekady dla naszej waluty. Tylko wybuch epidemii COVID oraz wojny w Ukrainie były dla polskiego złotego gorsze.
Ale konkretnie, więc widać jego wyraźnie, kadencja upływa w 2028 roku, ile mnie pamięć nie myli.
Będziemy dokładnie badać, w jaki sposób został Glapiński powołany i jest jasne, że nie wypełnia on swojego mandatu. To jest chyba jasne dla wszystkich, również analityków rynkowych. Ostatnie decyzje Glapińskiego i Rady Polityki Pieniężnej. Myślę, że to się kwalifikuje pod Trybunał Stanu i będziemy ten punkt ze 100 konkretów z całą stanowczością realizować.
Trybunał Stanu zapowiadacie też dla Andrzeja Dudy. Chciałabym, jakby pan wytłumaczył, jak chcecie go postawić przed Trybunałem Stanu i jednocześnie, jak rozumiem, oczekiwać, że ten sam Andrzej Duda będzie podpisywał ustawę?
Mamy nadzieję, że Andrzej Duda będzie podpisywał się pod naszymi projektami ustaw, które przegłosujemy w Sejmie, w którym będziemy mieć z całą pewnością większość. Nasze propozycje, które przedstawialiśmy w ramach 100 konkretów, są bardzo korzystne dla polskiej gospodarki, dla polskich pracowników, dla polskich przedsiębiorców, więc mamy nadzieję, że prezydent Duda nie będzie się ośmieszał ich wetowaniem. A oczywiście ten proces będzie przebiegał równolegle. Będziemy na bazie, jeśli chodzi o legislację, będziemy z prezydentem współpracować, a proces stawiania
A równolegle będziecie go stawiać przed Trybunałem Stanu.
Mam nadzieję, że pan prezydent potrafi w tym wypadku wznieść się i podpisywać korzystne z punktu widzenia obywateli ustawy, chociaż wiemy, że w przeszłości bywało z tym bardzo różnie.
A na jakiej podstawie będziecie stawiać prezydenta przed Trybunałem Stanu?
Będziemy go, tutaj mamy w 100 konkretach to bardzo precyzyjnie wyjaśnione. Przesłanką za akurat wobec Andrzeja Dudy jest odmowa przyjęcia ślubowania od 3 prawidłowo wybranych przez Sejm 7 kadencji sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz zastosowanie prawa łaski w stosunku do Mariusza Kamińskiego oraz Wąsika, którzy byli nieprawomocnie skazani. Pani redaktor pamięta tę sprawę i to było takie pierwsze potężne naruszenie konstytucji.
Pamiętam też, jak Platformie nie udało się już postawić przed Trybunałem Stanu Mariusza Kamińskiego i Zbigniewa Ziobry, o których mowa, ale rozumiem, że stawiacie ich wszystkich przed Trybunałem Stanu w ciągu pierwszych 100 dni. To jest jeden z waszych 100 konkretów.
Tak, wnioski. Tak.
Wnioski.
Tak.
Jest gotów się pan założyć, że wam się to uda?
Tak, jestem gotów się założyć. Pan redaktor. O co? O butelkę wina.
Roczne uposażenie poselskie.
Roczne uposażenie poselskie. Myślę, że podejmiemy taką próbę i że takie wnioski będą złożone.
W 100 konkretach zapowiadacie też zniesienie limitów NFZ w lecznictwie szpitalnym.
Mhm, tak.
To ma skrócić kolejki. Jak zamierzacie to zrobić? Bo nie znalazłam więcej szczegółów w 100 konkretach. Czy to będzie tak, że szpitale będą się po prostu zadłużać wtedy już bez limitów?
Nie. Właśnie chodzi o to, żeby szpitale w Polsce zostały oddłużone. W Polsce wciąż mamy do czynienia...
Ale to najpierw odurzacie szpitale, a potem znosicie limity?
Najpierw zostaną szpitale odurzone, zostaną zniesione limity. To ma służyć...
Ale jak oddłużycie szpitale?
Już mówię. Limity zostaną zniesione, co pozwoli szpitalom realizować wszystkie operacje, na które czekają Polacy. Kolejki do polskich szpitali są koszmarnie długie. Poprzez to, że szpital ma limit na wykonywanie konkretnej liczby zabiegów w trakcie roku, ta kolejka się wcale nie skraca, no chyba, że pacjent umrze. Jeżeli szpitale będą wykonywały więcej zabiegów, będą miały więcej środków i dzięki temu będą mogły się stopniowo oddłużać. Wydaje mi się to bardzo czytelne, proste i z korzyścią dla polskich pacjentów.
Ale to w jaki sposób będą w ogóle kontraktowane usługi? Nie będzie kontraktów?
Będzie następowała kontraktacja, przy czym te limity będą zdecydowanie wyższe.
Czyli jak jakiś szpital po prostu...
Jeszcze bardzo ważna sprawa tutaj trzeba dodać.
Realizuje nieokreśloną liczbę zabiegów.
Nie, nigdy nie będzie tak... nieokreślony. Nad tym wszystkim będzie bardzo dokładna kontrola, aby również nie były zlecane zabiegi, zlecane procedury, które nie mają uzasadnienia. Ale umówmy się, w Polsce mamy do czynienia z sytuacją dokładnie odwrotną. Że Polacy czekają po 3-4 lata na operację, na którą jest sprzęt i są lekarze. Nie ma tylko finansowania. I to, że to finansowanie nie zostanie wydane w tym roku, a zostanie wydane za 3 albo 4 lata, no to wcale sytuacji ani budżetu, ani tym bardziej pacjenta nie poprawia. No mówimy tutaj o ludzkim bólu, który no często nie pozwala na przykład funkcjonować na rynku pracy, więc no to jest punkt, który jest dla nas bardzo istotny.
A jakby pan rozwiązał sprawę embarga na zboże z Ukrainy? Utrzymalibyście embargo mimo decyzji Komisji Europejskiej?
Przede wszystkim, tutaj trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że zostały podjęte przez Donalda Tuska bardzo stanowcze kroki i działania na rzecz tego, żeby został wydłużony zakaz importu ukraińskich produktów rolnych. Niestety, na ostatniej prostej, pan premier Morawiecki nie raczył wykonać telefonu do pani Ursuli von der Leyen.
Czyli Tusk załatwił, a gdyby Morawiecki zadzwonił do von der Leyen, to embargo byłoby utrzymane.
Dokładnie zakaz importu produktów rolnych. Dlatego jest bardzo istotne, żeby zrozumieć, że w tej chwili pracujemy nad korytarzem, który przez Rumunię do państw afrykańskich umożliwiłby transport produktów rolnych do państw, które tego naprawdę potrzebują. W chwili obecnej polski rynek przez nieudolność polityków PiS-u, między innymi pana ministra Telusa, ten rynek był zalewany ukraińskimi produktami rolnymi, które nie miały ujścia na inne rynki.
Ja myślę, że to takie trochę ryzykowne stwierdzenie o tych telefonach po ostatnich spotach, o telefonach do Ursuli von der Leyen.
Ten telefon wykonał Zełenski, nie wykonał go Morawiecki, dlatego że nie potrafi zadbać o interes Polski, interes polskich rolników. No i mamy tego konsekwencje. Ta sytuacja, która wydarzyła się dzisiaj, ta bardzo, bardzo zła decyzja ze strony ukraińskiej dotycząca zakazu importu polskich produktów na Ukrainę, ona sprawia, że de facto poprzez decyzję również rządu Morawieckiego my idziemy na swoistą wojnę handlową z Ukrainą. To oznacza, że polskie firmy, które powinny być beneficjentami, powinny zarabiać na odbudowie Ukrainy, zarabiać na handlu z Ukrainą, no będą tych zysków po prostu pozbawione. Będą na tym korzystali Amerykanie, będą na tym korzystali Włosi, Holendrzy i Hiszpanie, a polskie firmy przez nieudolność polskiego rządu znowu nie.
Zobaczymy, kto na czym będzie korzystał dzisiaj wieczorem polskiego czasu wystąpienia prezydentów Zełenskiego i Dudy. A gościem dzisiejszej popołudniowej rozmowy był Andrzej Domański, współautor programu Koalicji Obywatelskiej, autor ilu ze 100 konkretów?
Panie redaktor, nad tymi 100 konkretami pracował
ilu
12
konkretnie? Ilu 12 konkretnie zespołów, ze 100 konkretów?
Pewnie takich 300 gospodarczych, to mamy tutaj około 25.
Autor około 25 konkretów z najnowszego programu i kandydat do Sejmu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.